Witam Was serdecznie na moim kanale Kryminalne Historie. Wiem, że część z Was już czekała bardzo długo na kolejny tutaj podcast, tak? Kolejny nasz odcinek. Wiem też, że macie różne uwagi co do mojego tonu, co do sposobu, w jaki się wypowiadam. Tak jak wiecie, no błędy zdarzają się każdemu. Też jest często tak, że jak już nagrywam dłuższą wypowiedź, to nie za bardzo chcę jakby od nowa wszystko nagrywać, żeby tylko ten jeden błąd poprawić, więc jak możecie, to postarajcie się mi to wybaczyć. Dzisiaj też na warsztat chciałabym wziąć sprawę, która być może jest już Wam znana, być może nie. Wiem, że do tej pory nagrała ją jedna osoba, przynajmniej do takiego materiału dotarłam. Jest to Marcin z kanału Niedietetyczne. I dlaczego wzięłam na warsztat akurat tę sprawę? Bo powiem Wam szczerze, że zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Też dlatego, że rok temu właśnie byłam w Zakopanem, w tym roku ponownie w nim byłam. Gdzieś ta sprawa ciągle mi chodziła po głowie, zwłaszcza jak chodziłam tamtejszymi ulicami, które od razu przypominały mi gdzieś o tej sprawie. No i też samo to, jakie są szczegóły tej zbrodni, sprawiają, że właśnie jest dosyć jakby taka łatwa do zapamiętania, że tak powiem. Dlatego chciałam ją właśnie wziąć na warsztat i się nią z Wami podzielić. Więc tym razem zapraszam Was do polskiej sprawy o mordercy Zakopanego. Od razu też chciałam Was uprzedzić, że ja troszkę inaczej podejdę do tej sprawy niż Marcin. Też dlatego nie oglądałam jego materiału, żeby się nie sugerować. Natomiast wiadomo, no, będę bazowała pewnie na podobnych źródłach, dlatego że ilość ich w internecie jest dosyć ograniczona. Natomiast z tego co wiedziałam, Marcin nagrał filmik w 2017 roku. Ja też znalazłam pewne źródła, które powstały później, więc mam nadzieję, że trochę Was jakoś tutaj zaskoczę, trochę urozmaicę ten podcast. Zapraszam Was zatem do trzeciej części, trzeciego odcinka w zasadzie i mam nadzieję, że będzie Wam się tym razem lepiej słuchało. Historia ta zaczyna się dosyć wstrząsająco, dlatego że ofiarą jest młoda kobieta, Danuta F., 29-latka, która jest młodą mężatką z Nowego Targu, gdzie właśnie we wrześniu 1993 roku była akurat w piątym miesiącu ciąży. Postanowiła po raz ostatni wybrać się jeszcze do Zakopanego, odwiedzić swoją rodzinę, załatwić parę spraw, a następnie już do narodzin dziecka nie podejmować żadnych wycieczek. Jednak wycieczka ta okazała się ostatnią w jej życiu. Zacznijmy jednak od historii samej Danuty. Danuta, jak już wspomniałam, była 29-letnią śliczną dziewczyną. Dopiero co wyszła za mąż za Kazimierza G., mieszkańca Rogoźnika i ogólnie wiodło im się całkiem dobrze. Była nauczycielką spod Nowego Targu. Kazimierz jako rolnik miał ręce pełne roboty. Akurat w tym roku ziemia obfitowała, więc było właśnie sporo pracy na polu. Natomiast jakby dzięki temu też wiodło im się dobrze finansowo, zbudowali dom i ogólnie byli dosyć szczęśliwą rodziną. Ogólnie też można powiedzieć, że właściwie brakowało im tylko jednego, czyli dziecka, natomiast mieli też takie podejście, że na wszystko jest swój czas. Też dotarłam do takich materiałów, że znajomi często żartowali do Kazimierza: no Kazek, trzeba by coś zasiać, za mało się starasz. Tak właśnie do niego najczęściej mówili, a on ze śmiechem im odpowiadał, że samo staranie jest tak przyjemne, że na razie mu wystarczy. Długo jednak nie trzeba było czekać, bo już wkrótce miejscowy lekarz stwierdził, że Danuta jest w ciąży. Lekarz przekazał jej też podstawowe informacje, jak powinna teraz o siebie dbać, a Danuta wzięła je właśnie sobie bardzo do serca. Postanowiła, że o siebie zadba, że teraz będzie prowadziła bardziej rozsądny tryb życia. No i nawet zrezygnowała właśnie też z takich dodatkowych lekcji angielskiego, które także miała w zwyczaju dawać innym. No i postanowiła ten czas przeznaczyć na odpoczynek. Pod koniec września 1993 roku była już w piątym miesiącu ciąży. Powoli zaczynała dawać też się jej wyznaki, było jej coraz ciężej, dlatego postanowiła, że to odpowiedni moment, żeby jeszcze zdążyć odwiedzić swoją rodzinę, spotkać się ze znajomymi, a przy okazji zahaczyć o bibliotekę. Również lekarz tutaj jej doradzał, żeby nie wybierała się w jakieś dłuższe wycieczki, że to może być już zbyt obciążające. Generalnie chyba wtedy było całkiem inne podejście niż teraz, bo teraz pewnie jak kojarzycie, to prawie do 9 miesiąca czasami kobiety pracują i generalnie nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast wtedy jakoś bardziej zwracano na to uwagę, dlatego też Danuta wzięła sobie te rady do serca, bo chciała oczywiście, żeby ich dziecko było zdrowe. Jeszcze nie wiedzieli właśnie, jaka będzie płeć, natomiast już bardzo się cieszyli i oczekiwali pojawienia się nowego członka rodziny. Jeśli chodzi o podejście rodziny Danuty do jej wycieczki, to znalazłam informacje tylko odnośnie jej teściowej. Otóż teściowa namawiała Danutę, żeby ta jednak została. Obiecywała jej, że wszystkie niezbędne informacje jej przekaże, że nie potrzebuje żadnych książek, że rodzinę właśnie odwiedzi później, jak już dziecko spokojnie przyjdzie na świat. No i też jakby ją zapewniała, że każda z kobiet posiada taki instynkt i on też jej pomoże jakby w tych pierwszych miesiącach z dzieckiem jakby sobie poradzić. Danuta jednak chciała koniecznie odwiedzić znajomych i rodziców po raz ostatni, może właśnie zdawała sobie sprawę, że po narodzinach dziecka będzie jednak mniej mobilna, to będzie trudniejsze. Może też potrzebowała po prostu jakiejś wycieczki, bo skoro jakby tak ograniczyła swoje różne prace dodatkowe, to może po prostu miała za dużo czasu. Natomiast jeszcze jakby dodatkowo to, że do Zakopanego było tylko 20 km, motywowało ją do tego, by podjąć tę wycieczkę i właśnie skorzystać z takiej okazji. Jeśli chodzi o przebieg dnia Danuty w Zakopanem, to z tego, co udało się ustalić, to ona w dniu swojej śmierci była właśnie w bibliotece. Tam wypożyczyła książki o wychowaniu dzieci. Następnie odwiedziła swoją rodzinę, chwilę z nią posiedziała i potem postanowiła pospacerować po centrum Zakopanego, czyli obecnych Krupówkach. Tam właśnie zapamiętali ją sprzedawcę, zapamiętali, że była kobieta w ciąży, którą zachęcali do tego, aby kupiła coś swojemu dziecku. Natomiast kobieta nie znała jeszcze płci, więc tutaj nie chciała się zdecydować i jakby delikatnie im odmawiała. Natomiast to są właśnie takie ostatnie chwile Danuty, które zostały zarejestrowane przez inne osoby i potem nie za bardzo wiemy, co się już wydarzyło. Aż do 30 września, kiedy kobieta idąca do pracy dokonała makabrycznego odkrycia. Jej oczom w krzakach ukazał się but, był to damski but. Następnie, gdy zaczęła mu się przyglądać, zauważyła, że on jeszcze jest w ogóle na stopie, a następnie zauważyła resztę ciała. Więc od razu wezwała policję, przeżyła oczywiście ogromny szok. Było to w centrum Zakopanego, na równi Krupowej, więc raczej nikt by się nie spodziewał tak makabrycznego odkrycia. Na miejscu zjawiła się policja, która od razu zaczęła podejrzewać motyw seksualny zbrodni. Przemawiało za tym właśnie ułożenie ciała oraz to, że rany dotyczyły przede wszystkim brzucha, nóg i rąk. Wyobraźcie sobie, że ktoś zadał Danucie 80 ciosów nożem. I to w taki sposób, że ona i jej nienarodzone dziecko po prostu konali w jakichś okropnych męczarniach. Policjanci od razu odnotowali, że kobieta prawdopodobnie została zaatakowana 80 metrów dalej, a później właśnie, gdy już było ciemno, jej ciało zostało przetransportowane, a następnie prawdopodobnie przez mordercę jakby w tych krzakach rozebrane, a następnie jakby morderca prawdopodobnie się nad nią pastwił, jeszcze zadając te dodatkowe ciosy. Policja od razu wiedziała, że będzie miała trudny orzech do zgryźnienia, że to będzie bardzo trudna sprawa. Co prawda przesłuchano świadków, przesłuchano rodzinę i znajomych, ale nie odnaleziono sprawcy. Jeśli chodzi o śledczych, to tutaj najtrudniejsze dla nich właśnie było pojechanie do męża Danuty, czyli Kazimierza, i przedstawienie mu tej całej historii, całego zdarzenia. Natomiast postanowili, że tylko powiedzą mu o śmierci kobiety, nie będą opisywali żadnych szczegółów zbrodni, żeby właśnie zaoszczędzić mu tego cierpienia. Też znalazłam takie informacje, że ci śledczy, którzy prowadzili tę sprawę, wspominali, że nie byli w stanie mu nawet spojrzeć w oczy, bo właśnie nie chcieli mu dokładać tego cierpienia, żeby jakoś sobie jakby delikatnie lepiej z tym wszystkim poradził. Natomiast mężczyzna nie mógł uwierzyć, że jak ktoś w ogóle mógł zaatakować kobietę w ciąży. Dla niego to było takie absurdalne. Nie dopuszczał tego do siebie. a następnie właśnie no, kompletnie się załamał. Generalnie śledztwo dosyć szybko utknęło w martwym punkcie. Śledczy mieli związane ręce i jakby musieli odroczyć znalezienie sprawcy tej makabrycznej zbrodni. I to trwało aż 10 lat. Po 10 latach sprawa trafiła do Archiwum X w Krakowie, czyli takiej jednostki, która została specjalnie stworzona przy Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie. I ona ma na celu jakby zająć się tymi niewykrytymi zbrodniami, ale na terenie Małopolski. W ogóle, gdy czytałam o tej sprawie i miałam przed oczami Krupówki, to wszystko dla mnie było takie aż nierealne. Jak ktoś w ogóle mógł się dopuścić takiej zbrodni? I ja szłam generalnie tymi ulicami. Wiadomo, że te kilkadziesiąt lat wcześniej, no to było dużo mniej ludzi. Tak jak tutaj sprzedawcy byli w stanie nawet zapamiętać, kto u nich kupował, więc możecie sobie wyobrazić, że naprawdę było dużo mniej ludzi. Natomiast mimo wszystko, no to było jakby centrum Zakopanego i ktoś w ogóle ośmielił się zaatakować kobietę w ciąży. I to takie jest po prostu dla mnie absurdalne i tak wstrząsające i przejmujące, że dlatego postanowiłam się podzielić z Wami tą sprawą. Również było to wstrząsające dla Archiwum X, które zajęło się tą sprawą. Oni od początku postanowili tutaj porządnie się nią zająć. Czekały na nich właśnie 4 tony akt, które dosyć skrupulatnie przeglądali. Natomiast absolutnie nic nie byli w stanie wyciągnąć z tych dokumentów. Kolejnym krokiem śledczych było zatem przejrzenie niewykrytych zbrodni z tamtego okresu, z Zakopanego i okolic oraz niewykrytych gwałtów. I tutaj bardziej im już się jakby poszczęściło, bo 4 października, czyli kilka dni po zabójstwie Danuty, nieznany mężczyzna zaatakował góralkę, 41-letnią kobietę, która właśnie wychodziła z kościoła. Z tego, co było opisane w aktach, kobieta wskazała, że mężczyzna, który ją zaatakował, miał łańcuch i na końcu tego łańcucha był hak. Tym hakiem jakby 2 razy zarzucił za głowę, a następnie uderzył ją w nogę, gdzie delikatnie ją skaleczył, natomiast kobiecie udało się uciec, a następnie złożyła doniesienie na policję. Kolejną sprawą, która zwróciła uwagę śledczych, była sprawa właściwie z tego samego dnia, a mianowicie takie wspomnienie, że na policję zgłosiła się kobieta, która wskazała, że w tym dniu wiozła do szpitala młodą kobietę, która miała bardzo jakby taką niebezpieczną, bardzo taką ostrą ranę na nodze, taką szarpaną. Natomiast tutaj żadne dokumenty w szpitalu nie potwierdzały tego wydarzenia. Nie udało też się dotrzeć do tej kobiety. Natomiast te 3 sprawy, czyli sprawę z 4 października, 30 września oraz sprawę Danuty, zaczęto łączyć. I wynikało to głównie z narzędzia, jakim był właśnie ten hak. W związku z czym za chwilę media podłapały ten temat i mordercę z Zakopanego zaczęli nazywać hakowym. Policjanci z Archiwum X postawili 3 hipotezy, jeżeli chodzi o hakowego. Po pierwsze, podejrzewali, że to może być ktoś, kto jest psychicznie chory i jakiś czas przebywał w szpitalu psychiatrycznym, być może wyszedł na przepustkę, być może wyszedł już jakby na stałe, a następnie może wrócił. Wynikało to z tego, że jakby po tych 3 sprawach te zbrodnie ustały, więc podejrzewali, że coś się zadziało w życiu mordercy. Natomiast nie znaleziono nikogo, kto by pasował do profilu. Kolejną taką hipotezą było to, że być może hakowy był przyjezdnym, że może właśnie był po prostu zwykłym turystą, gdzieś ukrył się w tłumie, dlatego przeglądano wszystkie te pensjonaty. Nawet przez jakiś czas, jeszcze w 1993 roku, były obstawiane dworce wszystkie, sprawdzano, kto przyjeżdża. No dzisiaj to się wydaje całkiem nierealne, jakby policja miała sprawdzać wszystkich turystów w Zakopanem. Natomiast wtedy faktycznie dużo mniej było tych ludzi, więc łatwiej było ich jakoś prześwietlić. Natomiast ten trop również nigdzie nie zaprowadził śledczych. I trzecim właśnie, trzecią taką hipotezą było to, że Hachkowy pochodzi z Zakopanego i jest tutejszym mieszkańcem, w związku z czym właśnie przejrzano jeszcze rejestr różnych zboczeńców i przestępców seksualnych, natomiast ten trop także do niczego ich nie doprowadził. Natomiast na podstawie tych trzech zbrodni śledczy postanowili stworzyć taki profil mordercy. I ustalili, że był to taki seryjny przestępca, który atakował kobiety hakiem i jego celem było to, że jeżeli zarzuci tym hakiem właśnie w nogi kobiet, to potem je zwali z nóg i będzie mógł je zaatakować nożem. W międzyczasie śledczy jeszcze trafili na jedną sprawę, która rzuciła im się w oczy. Była to sprawa zgwałcenia zakonnicy, która przyszła się pomodlić do kaplicy, ale i wydarzyło się to w 1993 roku. Ale więcej tutaj podobieństw nie było, dlatego jakby nie włączono tej sprawy do tych trzech, o których wcześniej wspomniałam. Sprawa znów utknęła w martwym punkcie, w związku z czym śledczy zdecydowali się na współpracę z programem Bez Przedawnienia, który był emitowany we wrześniu 2004 roku. W tym programie postanowiono przedstawić historię Danuty F. 11 lat po jej morderstwie. Po 4 dniach od emisji tego programu na policję zgłasza się zdenerwowana kobieta. Tą kobietą okazuje się być Marta S., mieszkanka Krakowa, mama 1,5-rocznego dziecka i żona Piotra S. Jej mąż kilka lat wcześniej mieszkał jeszcze w Zakopanem, a po tym jak przeniósł się do Krakowa, właśnie założył z nią rodzinę, pracował w telewizji jako elektryk oraz z wielką taką fascynacją oglądał różne programy kryminalne, takie jak 997. Jego mania coraz bardziej się jakby nasilała. Tak bardzo ekscytował się tymi programami, że zaczął się dziwnie zachowywać, co właśnie bardzo niepokoiło jego żonę. Coraz częściej mówił jak jakiś kaznodzieja i twierdził, że będzie nawracał innych ludzi. Gdy Marta właśnie próbowała z nim rozmawiać, generalnie było jakby nic to nie wnosiło do ich relacji. Natomiast przy tym programie ponownie zapytała męża, co się dzieje, dlatego że zobaczyła, że on się strasznie zbulwersował tym programem. Dodatkowo stwierdził, że policja w tym programie w ogóle nierzetelnie przedstawia te informacje, a gdy na końcu usłyszał, że policja ma właśnie nowe poszlaki, wpadł w jakąś furię. W końcu kobieta ciągle go pytała, co się dzieje i dlaczego tak się zachowuje, więc kobieta jej powiedział, że to on jest tym mordercą i to on jest odpowiedzialny właśnie za tą zbrodnię i to właśnie się wydarzyło w 1993 roku, a policja wszystko tutaj jakby zakłamuje. Kobieta, usłyszawszy takie wieści, bardzo się zdenerwowała, przeraziła, właściwie nie wiedziała, co zrobić, więc pierwsze, co jej przyszło do głowy, to to, że zaczęła namawiać męża, żeby ten zgłosił się na policję. Ten oczywiście odmówił, dlatego po kilku dniach takiej trudnej walki, myślę ze sobą głównie, postanowiła zgłosić się na tą policję i przedstawić sprawę. Policja od razu zatrzymuje Piotra S. Dzieje się to na stadionie Wisły Kraków, gdzie właśnie trwa mecz jego ulubionego zespołu. Piotr S. od razu przyznaje się do zbrodni, opowiada też o innych zbrodniach, o których policja nawet nie ma żadnych wzmianek w aktach. Być może te kobiety nigdy się nie zgłosiły. Również proszą Piotra S., aby odbył z nimi taką wizję lokalną i pokazał właśnie, gdzie zostawił zwłoki oraz jak doszło do całego przestępstwa. Piotr S. opowiada, że tego dnia pił alkohol w dawnym barze Green, Zakopanem przy ulicy Zborowskiego. Był tam wraz z kolegą Kazimierzem S. I gdy tak siedzieli i właśnie pili alkohol, zobaczyli, że obok nich przechodzi kobieta w ciąży. Piotr S. od razu zwrócił na nią uwagę i postanowił, że za nią pójdzie. W ogóle Piotr S. mieszkał praktycznie obok tego baru, więc te okolice były mu bardzo dobrze znane. Mężczyzna dogania kobietę, chwilę z nią rozmawia, nawet nie wiadomo dlaczego, ale siedzą razem na ławce i z tego, co Piotr S. opowiada, w pewnej chwili zasypia. Następnie, gdy się budzi, jest cały we krwi i nie wie, co się wydarzyło. Mężczyzna wielokrotnie zmienia swoje wersje. W zasadzie ciężko tutaj wyciągnąć jakieś wnioski, dlatego że każda z jego opowieści zawiera zupełnie inne szczegóły. Natomiast jakby w tym wszystkim nie umie też opowiedzieć, dlaczego to zrobił. Nie zna swojego motywu. Zupełnie nic nie wspomina o narzędziu zbrodni, jakim był hak. Natomiast zapytany o to narzędzie, nic nie chciał śledczym odpowiedzieć. W związku z czym śledczy podają Piotra S. także szczegółowej obserwacji psychiatrycznej. I tutaj właśnie okazuje się, że prawdopodobnie w chwili, kiedy dokonywał zabójstwa, mężczyzna był niepoczytalny. Biegli też zaznaczyli, że jego choroby nie da się zupełnie wyleczyć i zawsze gdzieś tam będzie w nim jakby drzemała, dlatego jest takie duże ryzyko, że on ponownie jakby może wrócić do tej sytuacji, może znowu kogoś zabić. Sąd w Nowym Sączu na podstawie uzyskanych materiałów w wyniku śledztwa uznaje Piotra S. za winnego. Następnie umieszcza go w zakładzie zamkniętym, psychiatrycznym o właśnie zaostrzonym rygorze. Lekarze właśnie nie mają żadnych wątpliwości, że w przyszłości mógłby z dużym prawdopodobieństwem ponownie dopuścić się kolejnej zbrodni, dlatego prawdopodobnie grozi mu dożywocie w tym szpitalu. Nie są znane jego jakby dalsze losy, prawdopodobnie dalej siedzi w tym więzieniu od 2005 roku. Po tym wszystkim śledczy właśnie wrócili do męża Danuty po tych właściwie już 12 latach. I mąż Danuty w zasadzie się bardzo ucieszył, może nawet nie tyle co ucieszył, ale bardziej poczuł w końcu taką ulgę, dlatego że cała wieś traktowała go jako mordercę. O ile jakby wśród śledczych nie był podejrzany, został dosyć szybko skreślony z listy podejrzanych, bo jak wiecie, zawsze zaczyna się od najbliższych osób, najczęściej podejrzewa się żonę albo męża, natomiast tutaj był jakiś taki samosąd we wsi, i właśnie to Kazimierz był podejrzewany o zabójstwo swojej żony. Natomiast w chwili obecnej mąż Danuty ma nową rodzinę i jakby odciął się już od tamtych wydarzeń. Natomiast to jeszcze nie koniec tej historii, bo chciałam Wam opowiedzieć o takich kilku nowych jakby szczegółach, do których dotarło. W 2018 roku ukazała się książka Izy Michalewicz o zbrodniach prawie doskonałych, policyjne Archiwum X. Otóż w tej książce możemy napotkać bardzo ciekawy jakby wywiad z jednym z policjantów, który od początku był zaangażowany w tę sprawę. Wspomina on, że według jednego z psychiatrów Piotr S. miał w ogóle tendencję do brania winy na siebie. Policjant ten właśnie uważa, że mężczyzna przyznawał się do różnych przestępstw, których w zasadzie nie popełnił. Jest to podinspektor Marek Kowalik. Właśnie on prowadził już tę sprawę w 1993 roku i jego zdaniem morderca Danuty jest dalej na wolności. Dziennikarka Michalewicz się właśnie z nim spotkała i takie informacje między innymi jej przekazał. Również także to, że on znał bardzo dobrze Piotra S. W tamtym czasie dosyć jakby wąskie było grono w Zakopanem, wszyscy się w miarę znali. Był on tam instruktorem jazdy i nawet ten podinspektor wtedy z nim uczył się tych jazd, tak? Zdawał z nim potem to swoje prawo jazdy. No i dużo razem rozmawiali. Według niego Piotr S. był takim najsłabszym ogniwem. I błędem było to, że nikt nie przyjrzał się jego rodzinie. Otóż jego ojciec był właśnie alkoholikiem, a jego starszy brat prawdopodobnie psychopatą. I to, co jest podejrzane według Kowalika, to to, że brat wkrótce po całej tej sprawie wyjechał za granicę, do Szwecji i nigdy nie został przesłuchany. Również istotne jest to, że mieszkał tak samo blisko tego miejsca jak jego brat. Według podinspektora ogólnie mogło być tak, że to właśnie brat Piotra S. był winowajcą, a sam Piotr S. został jakby zmuszony do tego, żeby ukryć ciało Danuty. Według tego policjanta cała ta wizja lokalna i to przesłuchanie z Piotrem S. były bardzo takie niewiarygodne. Właśnie Piotr S. cały czas zmieniał zeznania, mylił się, mówił jakby zgadywał, nie był pewien różnych szczegółów. Raz mówił, że ktoś mu pomagał, raz mówił, że robił to sam. I generalnie takie różne szczegóły odnośnie samej zbrodni się nie zgadzały z tym, co właśnie wynikało z ustaleń śledczych. To, co jest też istotne, to Piotr S. w ogóle nie pamiętał, że okaleczył Danutę S. Tak samo nie pamiętał tego narzędzia zbrodni, nic o nim nie wspominał. Też policja potraktowała go, jakby miał schizofrenię, więc on był od początku traktowany jak taka osoba chora psychicznie i z góry śledczy wiedzieli, że on trafi do psychiatryka. Według właśnie policjanta po prostu, no jakby chcieli kogoś, nie to, że no wsadzić do więzienia, no ale wiadomo, chcieli po prostu rozwiązać tę sprawę, a że mieli w miarę solidne dowody, wszystko wskazywało na to, no i sam podejrzany się przyznał, to jakby wydawało się, że sprawa jest rozwiązana, natomiast tutaj ten śledczy to podważa. Też to, co jest istotne według tego policjanta, to to, że nigdy tego haku nie znaleziono i też nie ma takiej stuprocentowej pewności, że faktycznie został 3 razy użyty i że właśnie to określenie hakowy nadali głównie dziennikarze, a sami policjanci tak tego nie nazywali, tak go właśnie nie nazywali. No i wśród tych właśnie nowych dowodów jestem ciekawa, co wy o tym myślicie. Czy może tak być, że faktycznie Piotr S. jest tylko jakby ofiarą swojego brata? Czy może jest współwinny? Czy może według was ta sprawa jest jasna i właściwa osoba siedzi we właściwym miejscu? To już wszystkie szczegóły, jakie udało mi się znaleźć i które chciałam wam przekazać. Mam nadzieję, że widzicie lekką poprawę w prowadzeniu tego podcastu. Też przypominam, że to jest podcast, to nie mają być filmy. Staram się wziąć wszystkie wasze rady do serca. Oczywiście robię to krok po kroku w ramach moich możliwości. Też bardzo chciałam jak najszybciej nagrać tę historię, bo już czekała gotowa od paru dni, ale nie miałam w ogóle warunków do tego. I też bardzo wam dziękuję za wyrozumiałość, dziękuję wam za te ciepłe słowa, które piszecie. Dziękuję za konstruktywną krytykę i za taką właśnie konstruktywną jestem bardzo wdzięczna. Natomiast za takie komentarze, które nic nie wnoszą, nie będę, bo też uważam, że pisanie dla pisania nie ma sensu. Dlatego mam taką do was prośbę, że jeżeli chcecie faktycznie coś przekazać, co może wpłynąć na poprawę tego podcastu, piszcie śmiało. Jeżeli nie, to zatrzymajcie to dla siebie. Również dziękuję wam wszystkim za tak liczne subskrypcje, komentarze i łapki w górę. Nie spodziewałam się, że uda mi się dotrzeć do tak wielkiego grona w tak krótkim czasie. Trochę gdzieś tam mnie to onieśmiela, natomiast mam nadzieję, że z filmiku, chciałam powiedzieć, z podcastu na podcast będzie coraz lepiej. Wybaczcie mi też te drobne potknięcia językowe, ja je też słyszę, natomiast tak jak wam wspominałam, nie chcę nagrywać od początku całego podcastu, bo to by jeszcze dłużej trwało, a też gdzieś tam się niecierpliwie, żeby to wam jak najszybciej wrzucić. I też chętnie przyjmę wasze propozycje odnośnie kolejnych spraw. Wiem, że już też kilka mi podesłaliście, za co bardzo dziękuję i mam nadzieję do następnego odcinka.